Więc chciałbym wrócić do tematu uświęcenia. Jest to bardzo ważny temat w chrześcijańskim życiu, bardzo praktyczny temat w chrześcijańskim życiu. Do tej pory zobaczyliśmy, że Bóg jest święty. Zobaczyliśmy też, że Bóg, który jest święty, który nienawidzi grzech, który z grzechem nie ma nic wspólnego, wymaga świętości od swojego ludu. Czyli od chrześcijan, od wierzących Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczyliśmy, czy Bartek pokazał nam, kiedy głosił kazanie, że Bóg podchodzi do swojej świętości no, śmiertelnie poważnie. To jest poważna rzecz, więc nie jest to jedynie pewna wiedza, którą otrzymujemy, ale jest to wiedza, która wymaga konkretnego zastosowania. Dlatego uczymy się tego wszystkiego, co jest związane z naszym uświęceniem. I dzisiaj chciałbym wrócić do jednego z wersetów, czy z fragmentów, które regularnie się pojawia przy omawianiu kwestii uświęcenia. Jest to fragment z listu do Rzymian, 6 rozdziału. Apostoł Paweł w tym liście napisał tak, w tym wersety 3 i 4. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Więc bardzo ogólnie, może bardzo ogólnie, no tak, tak trzeba powiedzieć, bardzo ogólnie chciałem się odnieść do tego fragmentu i zobaczyć, jak Chrystus uzdolnił nas do nowego życia, do prowadzenia nowego życia. Bo tak trzeba założyć, że to się właśnie dokonało. Co takiego apostoł Paweł mówi w tym wersecie? No mówi, że ci, którzy zostali pogrzebani przez chrzest wraz z Chrystusem w śmierć, powinni prowadzić nowe życie. O kim jest tu mowa? O tych, którzy są chrześcijanami. O tych, którzy zaufali Chrystusowi, którzy narodzili się na nowo przez wiarę w Chrystusa, którzy stali się Bożymi dziećmi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Oni to zostali ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. A dlaczego ci oni powinni prowadzić nowe życie? Ponieważ Chrystus umarł, ale został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca. Więc tak jak Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak ci, którzy w Niego wierzą, też umarli po to, żeby powstać do nowego życia. I chrzest wodny bardzo ładnie to symbolizuje. Człowiek zostaje zanurzony w wodzie, czyli idzie pod wodę i to symbolizuje śmierć, symbolizuje pogrzeb, też śmierć z Chrystusem, ale po chwili zostaje wynurzony z tej wody, czyli wychodzi na powierzchnię. Po co? No po to, żeby prowadzić nowe życie. Więc trzeba powiedzieć, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi do nowego życia, prowadzi do nowego sposobu życia. Albo inaczej mówiąc, skutkiem wiary w Pana Jezusa Chrystusa jest prowadzenie nowego życia. Dlatego należy powiedzieć, że prowadzenie tego nowego życia jest powołaniem każdego wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to powołanie każdego ucznia Pana Jezusa Chrystusa, każdego chrześcijanina bez wyjątku. I jest tutaj mowa o radykalnej zmianie. Człowiek, który zaufał Ewangelii, apostoł Paweł mówi, prowadzi nowe życie. A skoro jest mowa o nowym życiu, znaczy, że jest ono fundamentalnie różne od tego życia, którym żył wcześniej, którym żył zanim się nawrócił do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w 6 wersecie tego rozdziału używa określenia stary człowiek. I to określenie dotyczy życia, które było prowadzone przed zanurzeniem śmierć Chrystusa. A skoro jest stary człowiek, to znaczy, że też musi być i nowy człowiek. A nowy człowiek prowadzi nowe życie. Więc jest to radykalna, ogromna różnica pomiędzy starym i nowym. Jest to tak radykalna różnica, jak pomiędzy zimnym i gorącym, jak martwym a żywym, jak kamiennym a mięsistym. A to z kolei prowadzi nas do przyjęcia pewnego założenia. Założenie to mówi, że skoro skutkiem wiary w Pana Jezusa Chrystusa jest prowadzenie nowego życia, znaczy, że Chrystus przez swoją śmierć oraz zmartwychwstanie uzdolnił tych wszystkich, którzy z Nim zostali pogrzebani w śmierć przez chrzest, do prowadzenia tego nowego życia. Skąd takie założenie? No stąd, że nie można oczekiwać, żeby gruszki wyrosły na wierzbie. Tak? Nie można oczekiwać, żeby gruszki wyrosły na przykład na krzewie maliny. Nie można oczekiwać, żeby złe drzewo wydawało dobre owoce. Albo żeby dobre drzewo wydawało złe owoce. Więc jeśli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie uzdalnia w żaden sposób wierzących do nowego życia, to nie można od nich tego wymagać, aby takie życie prowadzili. Więc to, co napisał Paweł, jest prawdziwe, ale wyłącznie, jeśli towarzyszy temu to założenie, że Chrystus uzdalnia swoich uczniów do prowadzenia nowego życia. A to z kolei wskazuje, że musieli to nowe życie otrzymać. Nie można wyprodukować nowego życia. Trzeba je otrzymać. Żeby móc żyć nowym życiem, to wpierw trzeba je otrzymać. A ponieważ otrzymali to nowe życie, dlatego mogą je prowadzić. Druga rzecz. Elementy potrzebne do prowadzenia nowego życia. Czy umiesz grać w szachy? Albo w Chińczyka? Albo w Ligretto? Albo w jakąś inną grę? No, wymieniłem tutaj Chińczyka, szachy, tak, Ligretto. No ja umiem, ponieważ się nauczyłem. Nikt się nie rodzi z wiedzą, jak grać w Chińczyka, czy w szachy, czy w Ligretto. Musiałem poznać zasady tych gier. A żeby poznać zasady tych gier, to też musiałem poznać, z czego ta każda z tych gier się składa, jakie elementy składają się na tę grę i jakie są zasady używania tych elementów. Więc potrzebna była instrukcja. A instrukcja najpierw wyjaśniała, co mam, co jest w tej grze dostępne, a potem wyjaśniała, jak grać, według jakich zasad grać, jak używać tego, co się ma. I podobnie, wydaje mi się, jest z tym nowym życiem w Chrystusie Jezusie. Trzeba zacząć od tego, co się ma. A potem trzeba poznać zasady tego życia, tego korzystania z tego, co się ma, co Chrystus dał. I na tym w pewnym uproszczeniu właśnie polega uświęcenie. Uświęcenie w praktyce, dlatego dobrze sobie wyjaśnić, w jaki sposób zostaliśmy uzdolnieni albo czym zostaliśmy obdarowani, abyśmy mogli żyć w świętości, abyśmy mogli prowadzić to nowe życie. I zacznę negatywnie. To znaczy, zacznę od tego, czego Chrystus nie zrobił. Chrystus nie dał nam nowego życia, chociaż wielu ludzi tak uważa, wyłącznie na zasadzie wymazania naszego grzechu i podarowania nam tak zwanej czystej karty. Dzięki takiej czystej karcie możemy zacząć pisać życie od nowa. Gdyby tak było, że Chrystus to, co nam podarował, to w zasadzie taką czystą kartę, to ta czysta karta już po chwili byłaby czarna. Byłaby pełna naszych brudu, tak? Pełna naszej złości, naszego grzechu. To wszystko, co było z niej usunięte, za chwilę by się znowu na niej pojawiło. Więc taki początek, nowy w cudzysłowie początek, nie zmienia nic. Samo przebaczenie grzechów nie zmienia życia, trzeba czegoś więcej. Więc Chrystus zrobił coś więcej. Biblia uczy nas, że człowiek z natury jest niewolnikiem grzechu. Więc wyobraźmy sobie niewolnika, którego dług został wymazany. Tak, ktoś, właściciel tego niewolnika, łaskawie wymazał mu dług. W pewnym sensie ma nowy początek. Jego życie to taka czysta karta. Ale ponieważ dalej jest niewolnikiem grzechu, to nie jest w stanie mieć nowego początku. Przez to, że jest niewolnikiem grzechu, jest skazany na powtarzanie tych samych błędów. Niewolnik grzechu będzie grzeszył. Ta czysta karta za chwilę znowu zapełni się tymi samymi rzeczami, które były wcześniej na tej karcie. Więc sama czysta karta nie jest wystarczająca. Samo przebaczenie grzechów nie wystarczy. Oczywiście ono jest potrzebne, ono jest konieczne, ale trzeba czegoś więcej. niż tylko przebaczenie grzechów, aby mówić o prowadzeniu nowego życia. Czego zatem trzeba, żeby niewolnik grzechu, sługa grzechu mógł mówić o prowadzeniu nowego życia? Więc ja wyszczególniłem 7 rzeczy, które są niezbędne, aby móc prowadzić nowe życie. I te 7 rzeczy dzięki Bogu podarował nam nasz Pan Jezus Chrystus. Jakie to są rzeczy, jakie elementy składają się na nowe życie? Więc po pierwsze, Jezus Chrystus albo Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, od niej wszystko się zaczyna. Od niej zaczyna się nowe życie. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał w 10 rozdziale: lecz jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Apostoł Paweł pokazuje nam, że nie można zostać chrześcijaninem, jeśli nie wezwie się Chrystusa, imienia Pańskiego. Jest to wezwanie wiary, jest to wyraz zaufania. I dalej apostoł Paweł pokazuje, że nie można zaufać, zawierzyć komuś, o kim się wcześniej nie słyszało. A żeby usłyszeć, to musi być ktoś, kto głosi Chrystusa. I na tej samej zasadzie funkcjonuje nowe życie. Żeby sługa grzechu mógł zacząć żyć nowym życiem, to najpierw potrzebuje usłyszeć lub też zobaczyć, że nowe życie w ogóle jest możliwe. Dopóki trwa w przekonaniu, że jego los to jest jakby na stałe, że jego los to bycie sługą grzechu i nic nie można w tej sprawie zrobić, to się nie zastanawia nad innym życiem. Być może by chciał mieć jakieś inne życie, ale nie ma żadnej alternatywy pokazanej, w związku z tym to jest jakieś, może sobie tylko wyobrażać. Nie ma, jeżeli nie ma alternatywy, to nie ma innego rodzaju życia, jak tylko życie jako sługa grzechu i w związku z tym nie zrobi ten człowiek nic, żeby to nowe życie zacząć. Bo on nie wie jak, nie wie gdzie, nie wie co, nie wie, że w ogóle coś takiego jest możliwe. Więc Chrystus jako Boży Syn posłany przez Ojca do grzeszników, do sług grzechu, pokazał nam, na czym polega życie, do którego wzywa Bóg każdego z nas, ale też zrobił wszystko, co jest potrzebne do tego, aby sługa grzechu mógł zacząć żyć nowym życiem. Innymi słowy, sługa grzechu musi zobaczyć, że jest inne życie niż to dotychczasowe i że jest ono dostępne w Chrystusie Jezusie. Bez tego, to jest punkt początkowy, punkt startowy. Jeżeli nie wiesz, że jest możliwe inne życie, to po prostu nie zrobisz kroku w kierunku tego nowego życia. Nie ma szansy. Jeżeli nie wiesz, że zbawienie jest w Jezusie, to do Jezusa nie przyjdziesz. Proste. Więc to, co jest potrzebne, jest Ewangelia, która pokazuje nam Jezusa Chrystusa, Bożego Sługę, że inne życie jest możliwe, że Chrystus daje inne życie, że Chrystus sprawia, że człowiek może być sługą Boga. Więc Ewangelia Jezusa Chrystusa. Po drugie, zmiana serca. Więc żeby sługa grzechu mógł zacząć żyć innym życiem, to musi to inne życie zapragnąć. Musi zapragnąć nowego życia. On musi chcieć prowadzić nowe życie. A to znaczy, że musi chcieć z jednej strony pragnąć porzucić stare, porzucić obecne życie i przestać być sługą grzechu po to, żeby stać się sługą Boga. Musi zapragnąć tego, żeby kochać Boga. Więc żeby zapragnąć prowadzić nowe życie, ten grzech musi zostać w jego życiu znienawidzony. A z drugiej strony musi pokochać życie, które polega na służeniu Bogu. Czyli musi nastąpić w nim taka wewnętrzna zmiana, przemiana, radykalna zmiana. I ta radykalna zmiana jest określona w Biblii jako zmiana serca. I taka zmiana serca jest powiązana z Ewangelią, z Chrystusem. I mówi nam o tym na przykład Ezechiel w swojej księdze, gdzie zapowiedział, co uczyni Bóg dla zbawienia grzeszników, a co znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie. Ezechiel napisał, czy przytoczył słowa, które powiedział do niego Bóg. I dam im inne serce. I nowego ducha włożę w wasze wnętrza i usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Inne serce, zamiana serca kamiennego na mięsiste, właśnie obrazują tę radykalną zmianę, jaka musi zajść we wnętrzu sługi grzechu, żeby mógł zacząć prowadzić nowe życie. Więc od wnętrza, tak? Od tego, od serca. Więc Ewangelia Jezusa Chrystusa i po drugie zmiana serca. Po trzecie, poznanie Boga. Prowadzenie nowego życia polega na służeniu Bogu. W związku z tym oczywistym jest, że trzeba Boga poznać, jeśli chcemy Jemu służyć. Bez poznania tego Boga nie będzie można tej służby właściwie wykonywać. Możemy mieć gorące pragnienie, możemy być gorliwi, możemy bardzo chcieć służyć Bogu, ale dopóki nie będziemy wiedzieć, co ten Bóg chce od nas, jaka jest Jego wola, to nasza służba będzie polegała na zgadywaniu. Może w jakiś sposób zadowolę mojego Pana, mojego Boga, może nie. Albo będę robił to, co mi się wydaje za słuszne, co niekoniecznie musi podobać się Bogu. Dlatego, żeby służyć Bogu, trzeba Go poznać. I to jest trzeci element potrzebny do prowadzenia nowego życia. I jest to też dalsza część tego, o czym prorokował Ezechiel. 20 werset 11 rozdziału. Po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i wykonywali je, i będą moimi ludem, a ja będę im Bogiem. Więc zmiana serca jest potrzebna do tego, żeby móc służyć Bogu. A służba Bogu zaczyna się od poznania Boga. I to też daje nam Chrystus przez Ewangelię. To znaczy, że to, o czym prorokował Ezechiel, znalazło swoje wypełnienie w Chrystusie. W dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie też mojego Ojca, odtąd też Go znacie i zobaczyliście Go. Więc Chrystus daje poznanie Ojca. Czwarty element, przebaczenie grzechów. Człowiek jest sługą grzechu, a to znaczy, że człowiek żyje w grzechu, popełnia grzech. To znaczy, że każdego dnia gromadzi sobie całą listę przestępstw Bożego prawa. Jest to pewien ciężar, który sprawia, że ten człowiek nie jest w stanie służyć Bogu. Ten grzech jest tą przeszkodą. Jakby powstrzymuje tego człowieka, żeby mógł służyć Bogu. Ten grzech oddziela go od Boga. Możemy pomyśleć o grzechu, jak na przykład o trądzie w Starym Testamencie. Słowo trąd odnosiło się do różnych chorób skóry. Osoba dotknięta trądem nie mogła wejść do świątyni Pana. Tak samo działa grzech. Dlatego cały grzech musi zostać usunięty. Cała wina zmazana. I to właśnie zrobił Pan Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu. Paweł w liście do Kolosan napisał: i was, martwych z powodu upadków i nieobrzezania własnego ciała, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On wymazał obciążającą nas listę długów, usunął ją, gdy przygwoździł ją do krzyża. Więc apostoł Paweł mówi tu o darowaniu nam wszystkich upadków. Darowanie znaczy przebaczenie. To znaczy, że apostoł Paweł mówi tu o przebaczeniu wszystkich grzechów. A w 14 wersecie mówi do nas, że przez pewien obraz, jakim jest wymazanie listy długów poprzez przybicie tej listy do krzyża. Chrystus swoją śmiercią wymazał ten list długów. Usunął ten ciężar grzechu. Sprawił, że sługa grzechu, ten ciężar sprawiał właśnie, że sługa grzechu nie mógł służyć Bogu. Więc przebaczenie grzechu daje czystą kartę po to, żeby móc służyć Bogu. Kolejny element, piąty, uwolnienie od grzechu. Więc zobaczyliśmy wcześniej, czy pokazałem, że samo przebaczenie grzechu jeszcze nie zmienia wszystkiego. Potrzebny jest kolejny element i tym elementem jest uwolnienie od grzechu. Człowiek jako sługa jest sługą grzechu, to znaczy, że grzech panuje nad nim. Więc żeby móc służyć Bogu, taki człowiek potrzebuje, aby to Bóg zapanował w jego życiu. A żeby Bóg zapanował w jego życiu, to człowiek potrzebuje odkupienia. Sługa grzechu jest jak niewolnik, który, żeby stać się wolnym człowiekiem, potrzebuje, aby ktoś złożył za niego okup. Złożenie okupu daje wolność niewolnikowi. A człowiek wolny, który pragnie nowego życia, który poznał Boga i doświadczył przebaczenia grzechów, chce świadomie i dobrowolnie poddać się Bogu. To znaczy, że świadomie i dobrowolnie stanie się sługą Boga. I to jest coś, co czyni Chrystus. To Chrystus złożył okup za niewolników grzechu, aby ich uwolnić do służby dla Boga. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 6 rozdziale: Bogu zaś niech będą dzięki, że gdy byliście niewolnikami grzechu, z całego serca podporządkowaliście się temu rodzajowi nauczania, któremu zostaliście przekazani, uwolnieni zaś od grzechu zostaliście poddani sprawiedliwości. Ci, którzy podporządkowali się Ewangelii Jezusa Chrystusa, zostali uwolnieni od grzechu i stali się poddanymi sprawiedliwości, czyli poddanymi Boga. To znaczy, że w życiu tych, którzy przyjęli Ewangelię, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, stali się Jego uczniami, dokonało się odkupienie. Zostali uwolnieni spod panowania grzechu, aby świadomie i dobrowolnie stać się sługami Boga. Jest to właśnie ta kolejna radykalna zmiana, jaka dokonuje się w Chrystusie, czy przez Chrystusa, kiedy człowiek uwierzy dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Ale o tym trzeba jeszcze powiedzieć innym razem. Poświęcić dużo jeszcze rzeczy, trzeba potrzebnych wiele innych informacji. To trzeba rozwinąć tę kwestię. Niemniej jednak sługa grzechu potrzebuje nie tylko przebaczenia grzechów, ale też uwolnienia spod panowania grzechu. I to daje Chrystus. Kolejny element potrzebny do prowadzenia nowego życia to Duch Święty. Duch Święty jest duchem uświęcenia. To znaczy, że rolą Ducha Świętego jest uświęcenie wierzących. Duch Święty swoim działaniem sprawia, że uczniowie Chrystusa stają się coraz bardziej podobni do swojego mistrza, do swojego Pana. I musimy pamiętać, że chociaż nasz grzech został nam przebaczony oraz zostaliśmy uwolnieni spod panowania grzechu, to wcale nie oznacza, że jesteśmy już w stanie prowadzić życie, które jest wolne od grzechu. Nie jesteśmy w stanie prowadzić nowego życia bez Ducha Świętego. Możemy sobie pomyśleć na przykład o rodzinach, które nie dają sobie rady z prowadzeniem życia. Może to wynikać z problemów alkoholowych, narkotykowych czy z jakichś innych ograniczeń. I wtedy nie wystarczy, żeby pomóc takiej rodzinie, nie wystarczy odciąć tej rodziny od tego, co złe, od alkoholu czy od narkotyków. Trzeba pomóc tej rodzinie funkcjonować we właściwy sposób. Raz odciąć, ale dwa pomóc funkcjonować we właściwy sposób. Czyli trzeba ich nauczyć tego nowego funkcjonowania, a żeby ich nauczyć, to trzeba im przydzielić asystenta rodziny, którego zadaniem będzie właśnie pomoc takim rodzinom, nauczenie ich tego, co właściwe. I takie właśnie zadanie spełnia Duch Święty w uczniach Chrystusa. O tym prorokował też Ezechiel, kiedy mówił o Nowym Przymierzu. Kiedy prorokował o Nowym Przymierzu, Ezechiela 36, 27. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich ustaw i moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Mówi też o Duchu Świętym Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Opiekun zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To znaczy, że my jesteśmy takimi rodzinami, takimi osobami, które potrzebują nauczyć się nowych rzeczy, potrzebują nauczyć się tego, jak prowadzić nowe życie, i Bóg, Duch Święty, został posłany właśnie w tym celu, żeby nas tego nauczyć. Żeby nauczyć wierzących, jak żyć. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie żyć, prowadzić nowego życia. I ostatni element tej układanki. Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Prowadzenie nowego życia wymaga Kościoła. Wymaga środowiska wiary. Chrystus nakazał swoim uczniom, aby się kochali, aby pomiędzy nimi była wzajemna miłość, a to z kolei prowadzi do funkcjonowania w ramach zboru. I jest jeszcze wiele innych powodów, które można tu by wymienić, jak chociażby to, że żyjemy dalej w grzesznym świecie, jesteśmy otoczeni przez grzesznych ludzi i że świat robi wszystko, żeby nas zniechęcić do Chrystusa, dlatego potrzebujemy zachęty. Jak to ma nas zachęcić? Jak możemy być codziennie zachęcani przez innych, którzy przechodzą przez to samo? Dlatego potrzebujemy zachęty od innych w prowadzeniu nowego życia. Dlatego prowadzenie nowego życia w Chrystusie wymaga od nas, abyśmy byli częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. A to się sprowadza do bycia częścią zboru, bycia członkiem zboru. Dlaczego? Bo Kościół to nie jest jedynie zbiór osób, które przychodzą po to, żeby się pomodlić, pośpiewać, prawda, posłuchać słowa. To jest ciało. Więc Chrystus łączy swoich wierzących w ciało swoje. Więc jest tam coś więcej. Jest więź, która łączy wierzących i sprawia, że oni nie są tylko anonimowymi ludźmi, ale są częścią jedni drugich. I też widzimy, że od samego początku Kościół ma swoje miejsce w tym procesie uświęcenia. Ci, którzy przyjęli Ewangelię, nie byli zostawiani samym sobie, ale byli dołączani do zboru. Nikt nie mówi: o, słuchaj, uwierzyłeś, fajnie, to już wszystko, czego potrzebujesz, to teraz idź swoją drogę, błogosławimy ciebie. Nie. Dzieje apostolskie mówią nam, że ci więc, którzy uwierzyli, którzy przyjęli Jego Słowo, zostali ochrzczeni i dodanych zostało tego dnia około 3000 dusz. Trwali zaś w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc patrząc na to wszystko, co jest w dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie, możemy podsumować to słowami Piotra z drugiego listu Piotra. Jak wszystko, co należy do boskiej Jego mocy, zostało nam do życia i pobożności darowane przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę i przez które dane nam zostały drogocenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uniknęli zepsuciu obecnemu na tym świecie w żądzach. Inaczej mówiąc, w Chrystusie jest wszystko to, czego potrzebujemy do uświęcenia. Bóg nas obdarował wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie brakuje nam niczego. Bóg to dał. Tylko teraz jak my z tego korzystamy? To jest inna kwestia. Więc Chrystus dał wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli prowadzić nowe życie. Zobaczyliśmy te wszystkie elementy, które do tego prowadzenia nowego życia nas uzdalniają. Teraz trzeba zobaczyć, jak z tego korzystać, jak tego używać. A jest tu dużo ważnych rzeczy do powiedzenia. Więc czy to znaczy, że można nie grzeszyć? Jakby to się sprowadza do tego pytania, czy to znaczy, że można nie grzeszyć? Nie. To nie znaczy, że możemy tu i teraz, po tej stronie wieczności, żyć bezgrzesznym życiem. Jest to po prostu niemożliwe, ponieważ żyjemy w grzesznym ciele. I dopóki jesteśmy w tym grzesznym ciele, dopóty będziemy się z grzechem zmagać. I to jest nasza rzeczywistość. To znaczy, że nasze życie tu i teraz musi być życiem w uświęceniu. Nasze życie ma być życiem umartwiania tego, co grzeszne w nas, umartwiania tych grzesznych pożądliwości, żądz, krzyżowania tego, co cielesne w nas. Do takiego życia właśnie zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ale kiedy już się rozstaniemy z tym ciałem, a szczególnie kiedy dostaniemy to nowe ciało, podobne do uwielbionego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, wtedy będziemy mogli być nareszcie wolni. Tak? Ale dopóki żyjemy w ciele, dopóki jesteśmy w ciele, to niestety grzech jest obecny. Będziemy grzeszyć, będziemy upadać, ale generalnie Bóg chce, abyśmy szli w świętości, w uświęceniu. Więc spójrz na tę listę tych elementów, które są potrzebne do prowadzenia nowego życia. Przypatrz się temu wszystkiemu, co tam jest. I spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy naprawdę potrzebuję tego wszystkiego, aby problem grzechu został w moim życiu rozwiązany? Czy to wystarczy? I odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Potrzebuję więcej. Tak, potrzebuję więcej. Tutaj nie ma mowy o nowym ciele. Tak, nowej rzeczywistości, jaka jest w Chrystusie, więc potrzebuję więcej. Ale to będzie dane w odpowiednim momencie. Natomiast do prowadzenia nowego życia potrzebne jest to wszystko, co tu jest wymienione. Co nam to pokazuje odnośnie grzechu? Pokazuje nam, że trzeba wiele wysiłku, żeby ten problem rozwiązać. A to znaczy, że grzech jest czymś naprawdę poważnym. To nie jest lekka sprawa. Chrystus musiał umrzeć i zmartwychwstać. I dzięki temu wszystkiemu, kim On jest i co dla nas zrobił, możemy prowadzić nowe życie. Ale zobaczmy, 7 rzeczy. To wszystko jest potrzebne, żeby móc prowadzić nowe życie. Więc grzech jest czymś poważnym. Ale też z drugiej strony to nam pokazuje naturę Boga. To nam pokazuje, że Bóg jest święty i że jest hojny, dając nam to wszystko. Czy jesteśmy wdzięczni za Ewangelię, za Pana Jezusa Chrystusa, za to wszystko, co Chrystus uczynił, abyśmy mogli prowadzić nowe życie? I czy tę wdzięczność okazujemy każdego dnia? Czy korzystamy w pełni z tego wszystkiego, czym Bóg obdarował nas przez swoją łaskę w Chrystusie Jezusie? Czy może jest coś, co powinniśmy poprawić? Do czego powinniśmy się bardziej przyłożyć? Więc na tym chciałbym zakończyć, już się będę jeszcze rozwijał, bo to trzeba dopowiedzieć pewne rzeczy, żeby była jasność, ale będę chciał to rozwijać, więc pomódlmy się.